Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor inżynier Marcin Wegwejt z Zakładu Technologii Biomateriałów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Pan doktor jest stypendystą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i aktualnie przebywa na Uniwersytecie Laval w Quebecu w Kanadzie, gdzie zajmuje się badaniami nad nowym implantem medycznym. Witam pana doktora, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie panią oraz państwa, słuchaczy.
Mówiąc implant, to co my mamy tak naprawdę na myśli, panie doktorze? Dla wielu słuchaczy to może nie do końca być zrozumiałe, co może być implantem ogólnie?
Jeżeli chodzi o definicję słowa implant, to najłatwiej jest powiedzieć, że to jest taki przyrząd medyczny. Jest to przyrząd, urządzenie, które my możemy wszczepić, wprowadzić do naszego ciała, pod jego powierzchnię, do środka, i ten przyrząd, to urządzenie ma jakąś konkretną funkcję, bo ma zastępować nasze brakujące organy, czy ich funkcje, czy ma monitorować stan naszego zdrowia. Jakieś przykłady, no to takie najbardziej popularne implanty obecnie, no to są implanty dentystyczne, czyli zastępujemy nasze brakujące zęby. Mamy implanty słuchowe, które też wprowadzamy pod powierzchnię ciała, żeby pacjenci mogli lepiej słyszeć. Mamy szereg implantów ortopedycznych, przed takie proste jak płytki zaspadające, gwoździe śródszpikowe, wszystkie służące do regeneracji złamań. Mamy też implanty kardiologiczne, czy od stentów, które służą do podtrzymywania przepływu w naczyniach krwionośnych, ale też mamy rozruszniki serca, czyli bardziej skomplikowane urządzenia. Czy też popularne w obecnych czasach implanty kosmetyczne, czy to implanty piersi, na przykład po mastektomii. To są takie przykłady, które mogę teraz powiedzieć.
A w jakim kierunku idą w ogóle badania naukowe, poszukiwania nowych rozwiązań? Bo czy to jest w stronę jakichś nowych materiałów, nowych zastępowania nowych funkcji właśnie dzięki implantom? Czy trzeba wypełnić gdzieś jakąś lukę, która jest, żeby udoskonalić to, co już mamy, czy szukamy nowych możliwości?
To oczywiście zależy od danego naukowca, danej jednostki. Ja bym powiedział, że teraz bardziej skupiamy się na tym, żeby udoskonalać to, co już jakby mamy, ten stan techniki. Przede wszystkim w takim kierunku jak biokompatybilność. Zależy nam na tym, żeby te implanty, które my wprowadzamy do organizmu człowieka, przetrwały, były funkcjonalne przez jak najdłuższy okres, żeby nie było żadnych problemów, żeby mogli je bezpiecznie stosować przez lata. To jest taka długowieczność, to jest nasze takie marzenie, żeby te implanty po prostu były w pełni biozgodne. Dalej, kolejny aspekt to jest takie dopasowanie do indywidualnych potrzeb. Czyli mamy już jakiś stan techniki, mamy już materiały, teraz staramy się je personalizować. Czyli mamy dane złamanie, dany problem medyczny i taki implant, który mamy wprowadzić, ma być specyficzny do danej potrzeby. Ostatni aspekt, który ja bym powiedział, że pracujemy, żeby uzupełnić luki, to jest miniaturyzacja. Jeżeli mamy jakieś teraz urządzenia, to chcemy, żeby one były jak najmniejsze, a sam ten zabieg wszczepiania najmniej inwazyjny. Czyli jeżeli ten implant jest zminiaturyzowany i dalej funkcjonalny, jest większe bezpieczeństwo i funkcjonalność w aspekcie jego celowości wprowadzenia do człowieka.
Czyli specjalista, który zajmuje się szukaniem, naukowiec, który zajmuje się szukaniem tych wszystkich rozwiązań, o których pan powiedział, powinien właściwie współpracować chyba z innymi też specjalistami z różnych dziedzin, którzy zajmują się, nie wiem, właśnie inżynierią biomedyczną, inżynierią materiałową, z lekarzami, też z pacjentami, którzy będą to, nie wiem, testować później, jak to w życiu później i w takim już używaniu, w takiej działalności klinicznej taki implant funkcjonuje, prawda? To jest całe zespoły chyba ludzi pracują nad tym.
Jak najbardziej potwierdzam, że w ogóle inżynieria biomateriałów jest bardzo szeroką dyscypliną multidyscyplinarną, która łączy przede wszystkim różne dyscypliny od fizyki, chemii przez także biologię, inżynierię. Jeżeli teraz wszystko zależy oczywiście od tego, kim jest dany twórca implantów, żeby tak powiedzieć, czy on jest chemikiem, fizykiem, biologiem, wtedy on poszukuje odpowiedniego zespołu. Jeżeli jest inżynierem, to zapewne potrzebuje też fizyka, chemika i biologa. Biologa przede wszystkim po to, żeby rozumieć mechanizmy. Jeżeli mamy jakieś wszczepianie do organizmu, to musimy wiedzieć, jak ta tkanka, te komórki otaczające będą się zachowywać, co tam się zadzieje. Dalej lekarze. Musimy wiedzieć, jakie są potrzeby współczesnej medycyny oraz ograniczenia, czyli to, co możemy zrobić, a to jest jakby w naszym... Dla nas jest łatwo coś wykonać, ale może być niemożliwe, na przykład, żeby to wprowadzić do organizmu, jakaś technika nie jest gotowa na to. A ostatnim takim aspektem, z którym ja myślę, że warto współpracować, są też farmakolodzy, czyli osoby zajmujące się stricte lekami czy substancjami aktywnymi, gdyż czasem te implanty, które my wprowadzamy, dobrze jest też pokrywać jakimiś powłokami czy dodawać do nich substancje aktywne, które walczą czy to z infekcjami, czy mają też na przykład jakieś konkretne zastosowanie, czy to terapia nowotworowa. Więc farmakolodzy też bym dodał w tej grupie osób, z którymi warto współpracować.
Wspomniał pan tutaj i użył takiego sformułowania biomateriały. Ja chciałam zapytać i dopytać tutaj, jaka może być ich rola w procesach na przykład odtwarzania tkanek, w ogóle powstawania implantów, współpracy z implantami. Czy one też są implantami? Te biomateriały mogą być implantami?
Jak najbardziej. Taki implant to, prościej powiedzieć, jest po prostu stworzony z biomateriału. A biomateriał to jest materiał, który my możemy zastosować w organizmie. Z definicji jest to każda substancja, która nie jest lekiem i którą my wprowadzamy do organizmu celem zastąpienia czy uzupełnienia narządu, organu lub przejęcia jego
Ale
funkcji.
dlaczego
I
używamy
teraz,
tego przedrostka bio?
żeby podkreślić, że to nie jest taki materiał zwykły, tylko to jest materiał medyczny. Czyli biomateriał, czyli to jest jakby biologia plus materiał i my możemy go wprowadzić do organizmu, że on jest biozgodny, biokompatybilny.
I teraz te bioimplanty, te biomateriały powinny się czymś charakteryzować. Na przykład w implantach tych dentystycznych, o których pan wspominał, też mowa jest bardzo często na temat na przykład porowatości, że im ta porowatość mniejsza, tym lepiej. O co chodzi z tą porowatością, jakby pan słuchaczom wyjaśnił?
Jak najbardziej. To może zacznijmy od tego, że mamy szereg implantów, szereg biomateriałów. Jeżeli chodzi już o te biomateriały i potem mamy implanty, które tworzymy z biomateriałów, to one mogą mieć różne formy. Czy to jest prosta folia, membrana, bardziej skomplikowane siateczki, rusztowania, pasty, granulaty, mogą to już być kształtki czy konkretne narzędzia. I teraz w zależności od tego, jaki jest cel tego implantu, to czasem chcemy tej porowatości, a czasem ona jest zbędna. Jeżeli mówimy, że chcemy, żeby implant był porowaty, to przede wszystkim wtedy, kiedy on ma mieć jakąś funkcję. Na przykład ma za zadanie integrować się z komórkami. Jeżeli implant wykazuje porowatość, to komórki mogą wnikać do jego wnętrza. Oczywiście ta porowatość musi być odpowiednia, czyli musi być na tyle duża, żeby komórki tam wniknęły i na tyle ciasna, żeby one się lubiły tę przestrzeń i namnażały. Czyli lubimy porowatość wtedy, kiedy ona ma wspomagać integrację z tkanką.
Czyli na
Drugi
przykład,
aspekt.
przepraszam, że przerwę, chociażby takie implanty jak jakieś siatki różne, które są stosowane przy operacjach na przykład przepuklin, tak? One mają się zrosnąć z tkankami, stać się częścią jakby tych powłok, tak? I wtedy ta porowatość jest jak najbardziej wskazana.
Jak najbardziej. Kolejny aspekt to też łączy się właśnie z tym przykładem, co pani powiedziała, z waskularyzacją. Czyli porowatość umożliwia nam to, że do implantu będą wrastać nowe naczynia krwionośne, czyli że w tym implancie i wokół niego będzie odpowiedni przepływ. Czyli mamy tkankę, mamy waskularyzację i porowatość też możemy wykorzystać, żeby uwalniać jakiś lek. Czyli mamy implant z niewielką porowatością, w środku umieszczamy cząstki aktywnej substancji i wtedy, kiedy mamy nasze płyny ustrojowe, one będą wnikać do tego implantu i stopniowo wypukiwać ten lek. Wtedy też ta porowatość jest jak najbardziej przydatna. Ale słowo klucz to jest optymalna, czyli ona musi być dopasowana do danego zastosowania.
Czyli można powiedzieć, że na przykład już wracając do tych implantów stomatologicznych, one powinny mieć jak najmniejszą porowatość, rozumiem, żeby na przykład tam się nie dostawały do tego implantu, do wnętrza jakieś, nie wiem, bakterie chociażby, tak? I żeby się coś tam nie zaczęło dziać po zaimplantowaniu tego implantu u pacjenta na przykład.
I tak, i nie.
I
Zależy, w
tak, i
którym
nie.
aspekcie. Jeżeli mamy implanty dentystyczne, takie stricte całościowe, to przede wszystkim my je wprowadzamy do kości. Czyli żeby ten dół, czyli ta śruba, ona powinna się zrosnąć z kością. Czyli to jest ten pierwszy aspekt, czyli tam może być ta porowatość, tam mogą być powłoki, żeby tkanka kostna jakby się zrosła z tym implantem. Ale już kolejny ten aspekt implantu, czyli ta korona, czyli to, co my mamy jakby w jamie ustnej, już pod naszą tkanką, naszymi fibroblastami, to już jak najbardziej nie powinno być porowate. Tak jak pani powiedziała, tam są już, mogą się zostawać cząstki jedzenia, bakterie. Tam już nie chcemy tej porowatości, tam chcemy po prostu, żeby była funkcja, żebyśmy mogli spożywać pokarm prawidłowo.
Panie doktorze, a co znaczy w takim razie, że dany materiał, z którego produkowany jest implant, wykazuje się biozgodnością, biofunkcjonalnością? Tak często też można w opisach implantów wyczytać.
Biozgodność jest takim słowem klucz, od którego zaczynamy. czyli materiał, który jest biozgodny, możemy wprowadzić bezpiecznie do organizmu. I teraz słowo bezpieczne brzmi dość prosto, ale takie proste nie jest, bo to bezpieczeństwo to jest zarówno brak toksyczności lokalnej czy ogólnego całego organizmu, brak wywołania żadnych stanów zapalnych, one też nie są dobrze widziane, alergii, ale też musimy pamiętać o tym, żeby nie było ryzyka odrzucenia tego implantu. I dopiero wtedy, kiedy mamy już spełnienie tych szeregu różnych kluczowych aspektów, wtedy powiemy, że implant jest biozgodny. Czyli po wprowadzeniu do organizmu nie dzieje się nic złego. Biofunkcyjność, powiedziałbym, że jest to coś więcej, że nie jest to takie bierne wprowadzenie implantu, ale to jest taki aktywny implant, czyli taki implant, który ma jakąś konkretną rolę spełnić w organizmie, funkcję. Może to być na przykład namnażanie komórek, czyli mamy implant, który uwalnia substancje aktywne, czy to mogą być też po prostu jony, które namnażają nasze komórki. Czyli nie tylko on ma pomóc naszej tkance, żeby jak najszybciej zrosnąć się z tym implantem. Wtedy możemy powiedzieć, że taki implant jest biofunkcyjny.
Czyli jeśli ma się coś dziać takiego biofunkcjonalne, to można powiedzieć, że taki implant w pewnym sensie przejmuje też rolę narządu, który coś tam produkował wcześniej i on go zastąpił, tak? Czyli w jakimś sensie tą rolę, o którą nam najbardziej i naukowcom chodzi, żebyśmy mogli zastępować narządy uszkodzone, bądź te, których nie ma z jakiegoś powodu, i żeby ich funkcjonalność była zastępowana, tak?
I tak i nie, bo to jest tak, znaczy ja się zgadzam, co pani powiedziała, tylko to jest bardzo ciężko do osiągnięcia. Łatwiej jest dla nas zastosować taki implant, który ma pomagać tkance, żeby ona się namnażała. Czyli jakby no, ciężko jest nam powiedzieć temu implantowi, żeby on robił to samo.
Żeby
łatwiej
produkował
jest
jakieś białko na przykład, prawda? No on niekoniecznie będzie produkował białko, tak?
Ale jeżeli pomożemy komórkom, które są w otoczeniu, żeby się namnożyć na tyle, no to wtedy ten implant też nam pomoże zregenerować organ. To jest łatwiej osiągalne. To, co pani powiedziała, to już jest taka przyszłość medycyny regeneracyjnej, że te implanty tworzymy od zera i wtedy faktycznie je wszczepiamy i one od razu są funkcyjne. To już jest taki bardziej skomplikowany system.
A panie doktorze, czy takie implanty zawsze potrzebują jakiegoś takiego stelażu, w cudzysłowie oczywiście, takiego rusztowania, matrycy, na którym się to wszystko opiera która ta matryca no jest czymś takim elementem trwałym, który jakby no jest najbardziej istotny w funkcjonowaniu tego implantu?
To zależy od zastosowania. Jeżeli mówimy o rusztowaniach, to z jednej strony myślimy przede wszystkim o tej porowatości dla komórek, ale też warto pamiętać, że duża część implantów, które my stosujemy w organizmie, jest obciążalna, czyli ma przenosić obciążenie, ma przenosić naprężenia. Czyli my chodząc, czy poruszając się, czy nawet jedząc, generujemy siłę i wywieramy siłę ten implant, czyli mamy obciążenie. I teraz, jeżeli mamy takie rusztowanie, na przykład metaliczne, które ma przeniesie więcej naprężeń, jest lepiej, żeby ta wytrzymałość była podtrzymana. Nie ma ryzyka, że na przykład ten implant nam pęknie. Dlatego czasem jest dobrze zastosować taki stelaż, na przykład metaliczny, kiedy wiemy, że mamy osteoporozę i ta kość po prostu nie przeniesie odpowiednio naprężeń. Wtedy dobrze jest zastosować implant metaliczny plus jakieś na przykład wypełnienie, które jest bioaktywne.
A jakie substancje albo materiały mogą być wykorzystywane jako właśnie takie biomatryce? To może być metal, mówił pan, tak? Jakiś określony?
Tak. Biomatryca mi się bardziej kojarzy z dostarczaniem komórek, więc zacząłbym przede wszystkim od polimerów, gdyż one są jakby teraz głównie eksploatowane w aspekcie dostarczania komórek w dane miejsce, w postaci przede wszystkim hydrożeli. Jeżeli chodzi o polimery naturalne, to może być kolagen, alginat, czy chitozan. Z polimerów syntetycznych może być to polilaktyd, poliglikolid czy kopolimer tych dwóch polimerów. Możemy też pomyśleć o biomatrycach na bazie ceramiki. Ceramika jest takim budulcem, który mamy w kościach. Nasze kości są złożone ze specyficznego hydroksyapatytu, więc ten hydroksyapatyt, czy to naturalny, czy syntetyczny, możemy go wytworzyć, możemy zastosować jako matrycę. Dużą grupą, które są stosowane z ceramiki, są bioaktywne szkła, które też wykazują bardzo duży potencjał.
Co można z nich na przykład zrobić, z takich szkieł bioaktywnych?
Przede wszystkim z tego, co ja kojarzę, to są granulaty, pasty i kształtki, gdyż bioaktywne szkła mają bardzo dużo jonów aktywnych i te jony w wyniku degradacji, no nie jest degradacji, to jest rozpuszczanie tego szkła, one się uwalniają do otoczenia i namnażają komórki. Czyli one mają taką bardzo wysoką bioaktywność, wspomaganie proliferacji, czyli namnażania komórek. Mogą też różnicować komórki, czyli przyspieszać działanie osteogenne. Czyli mamy jakby dwa typy komórek. W przypadku osteoporozy to jest zaburzony ten podział, że mamy komórki, które tworzą kość i komórki, które ją usuwają. I w przypadku osteoporozy ten balans nie jest zachowany. Jest za mało tej nowej kości tworzonej, więc bioaktywne szkła mogą przyspieszać właśnie działanie osteoblastów, żeby więcej osteoblastów się tworzyło. Czyli mamy polimery, ceramikę, zostały metale. Jeżeli chodzi o metale, to przede wszystkim teraz tytan i jego stopy. To jest taki wzorcowy biometal, który stosujemy, ale mogą być też to stopy na bazie chromu kobaltu, czy też do krótkiego zastosowania na implanty starnie rdzewne.
A czy one się różnią, te biomateriały, jeśli chodzi o taką tolerancję przez organizm człowieka? Są takie, które są lepiej tolerowane, a inne gorzej? Czy mniej więcej
Tak.
można powiedzieć, że no, dużej różnicy nie ma? Już jak są przebadane i wiadomo, że jest to biomateriał, to organizm, no, każdy przyjmie, że tak powiem kolokwialnie i w skrócie.
Absolutnie nie. Przede wszystkim to zależy od miejsca, w którym my ten implant wprowadzamy. Każde miejsce będzie inaczej urkwione, inaczej narażone na inne obciążenia, więc jakby już pierwsza rzecz to jest lokalizacja tego implantu. Druga rzecz to jest stan zdrowia pacjenta. Wiadomo, że każdy organizm ludzki działa inaczej, czyli działa inaczej. Inaczej ma inne geny, więc inaczej funkcjonuje, jeżeli chodzi o taką homeostazę. I teraz ten implant, który my wszczepimy, będzie inaczej zachowywał się oczywiście u młodej osoby, a inaczej u osoby starszej z osteoporozą, gdzie ta homeostaza jest zaburzona. I kolejny aspekt, taki ostatni, to są właściwości specyficzne materiału. Więc jest tak, że każdy materiał ma inne właściwości i inaczej będzie reagował w organizmie. Mamy przebadane materiały, które wiemy, że są zgodne, tolerowane przez organizm, ale każdy nowy materiał my tak naprawdę nie wiemy. Musimy go sprawdzić od zera.
No i też musimy sprawdzić, pewnie i Państwo musicie sprawdzić, chociażby na przykład właśnie te sprawy związane z wytrzymałością, że do kości no, nie można pewnie wszczepić czegoś, co nie zniesie nacisku, tak, na tych napięć, naprężeń, o których Pan doktor wspominał. A czy te prace naukowe dotyczące implantów, o których my teraz tu rozmawiamy, to się toczą tylko w zakresie medycyny regeneracyjnej, czy też te materiały można produkcją takich materiałów, wykorzystaniem ich, można je bezpośrednio albo pośrednio stosować też w jakimś innym celu niż cele takie medyczne.
Tak, myślę, że tak. My powiedzieliśmy już dużo o ortopedii, stomatologii, kardiochirurgii, ale też możemy pomyśleć o neurologii, neurochirurgii. Mamy implanty, które możemy wprowadzać do mózgu. Są to tak zwane stymulatory. To są bardziej już skomplikowane procesy, w których my chcemy zahamować działanie jakichś chorób neurodegeneracyjnych. Czy to Parkinson, czy padaczka, więc taki implant już ma jakieś konkretne zastosowanie.
No ale to też jest
Oprócz
cały czas,
medycyny.
panie doktorze, właśnie medycyna, a ja chciałam zapytać o jakieś inne branże, że tak powiem.
Inne branże. Sport, jakieś protezy na przykład. Możemy tworzyć protezy, które są połączone z tkanką i są bardzo, znaczy pomagają też lepiej funkcjonować w przypadku wyczynowym. Wojsko może. Mamy implanty, które mają monitorować stan zdrowia. To może być jakiś aspekt spoza medycyny. I bym powiedział, może też biotechnologia i badania innych materiałów, czyli tworzymy takie sztuczne organy w warunkach hodowlanych, żeby testować leki. Czyli mamy tkankę, taką powiedzmy tkankę w cudzysłowie oczywiście, którą możemy wykorzystać do tego, żeby sprawdzić, jak taki dany lek będzie wpływał na komórki przed takim wprowadzeniem do pacjenta, czyli taki etap pośredni.
Doktor inżynier Marcin Wegwejt z Zakładu Technologii Biomateriałów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej jest naszym gościem. Do rozmowy, proszę Państwa, wracamy po krótkiej przerwie. Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie. Połączyliśmy się z doktorem inżynierem Marcinem Wegwejtem z Zakładu Technologii Biomateriałów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, który przebywa aktualnie w Kanadzie na Uniwersytecie Laval w Quebecu. Panie doktorze, pan zainteresował się cementami kostnymi. To jest taki kierunek naukowy, który pan rozwija. Jakie to mogą być materiały i do czego służą takie cementy?
Jeżeli chodzi o moje zainteresowanie cementami kostnymi, to one wynika przede wszystkim z takich ich przewag nad innymi materiałami. Jedną przewagą, którą ja widzę, jest proces ich samoutwardzania. Czyli mamy materiał, który składa się zazwyczaj z dwóch komponentów. Mamy jakiś proszek plus jakiś płyn. Po połączeniu wywołujemy specyficzną reakcję, i ta reakcja prowadzi do tego, że z pasty otrzymujemy utwardzony materiał. Czyli umożliwia nam to, że możemy ten cement kostny albo wprowadzać w postaci formowalnej, albo nawet wstrzykiwać przez biopsję.
Czyli
I
to
ze
są
względu na to.
cementy, przepraszam, to są takie cementy używane też w medycynie, na przykład do uzupełniania jakichś ubytków kostnych, tak?
Jak
Kręgosłupie czy
najbardziej. Tak, czyli mamy przede wszystkim ortopedia, czyli złamania, ubytki kostne, to co pani wspomniała, czyli polimetakrylan metylu, który jest stosowany w wertebroplastyce, czyli kiedy mamy złamanie ortopedyczne trzonu w kręgosłupie, wtedy możemy taki cement wprowadzić, żeby on przynosił naprężenia. Więc jest ogrom zastosowań. Też możemy zastosować te cementy, żeby one dostarczały jakieś leki, czy to antybiotyki, czy to substancje antynowotworowe, lecznicze. Potencjał tych materiałów jest ogromny.
A te cementy to są takie materiały, do których dodaje się również jakieś substancje bioaktywne? I jeśli się dodaje, to właściwie w jakim celu?
Zacznijmy od tego pierwszego cementu, który jest jakby najbardziej popularny, rozpowszechniony. Jest to cement polimerowy na bazie polimetakrylanu metylu. Jeżeli pomyślimy sobie o tym cemencie, polimetakrylan metylu to jest takie sztuczne szkło, które my bardzo dobrze znamy też z życia codziennego, tak naprawdę. I teraz pomyślimy, że wprowadzamy to sztuczne szkło również do organizmu człowieka. No to pierwszy problem jest taki, że ono nie jest bioaktywne. Czyli mamy po prostu materiał, który jest tolerowany przez organizm, ale zostaje w tym organizmie już na zawsze i nie wspomaga w ten sposób ani regeneracji, ani wiązania z tym implantem. Więc możemy dodawać do tego cementu, który nie jest bioaktywny, właśnie bioaktywne substancje. Czy to bioaktywne szkło, czy materiały na bazie fosforanu wapnia, czyli hydroksyapatyt, czy różnego rodzaju czynniki stymulujące tkankę kostną. Czyli mamy jakby za zadanie zwiększyć biozgodność tego implantu i poprawić integrację z tkanką kostną.
Czyli
Inne substancje.
przerwijmy na sekundkę. Czyli rozumiem, że to są takie substancje niekoniecznie biologicznie jakieś aktywne, czy one wszystkie powinny być bioaktywne i wtedy jest największe prawdopodobieństwo takiego pozytywnego wpływu na organizm. Czy to się różne rzeczy dodaje? Mogą być na celu mające na przykład, nie wiem, utwardzenie tego cementu jeszcze bardziej albo przenoszenie właśnie jakichś napięć i tak dalej?
Tu zależy. Ja zacząłem od PMMA, gdyż on potrzebuje tej bioaktywności, ale możemy odwrócić sytuację i wtedy jak najbardziej potrzebujemy poprawić właściwości, na przykład mechaniczne. To będą druga grupa cementów, cementy ceramiczne, na przykład głównie na bazie fosforanu wapnia, czyli one z kolei już są bardzo bioaktywne, bo to jest taki naturalny budulec naszej kości, czyli hydroksyapatyt, ale one z kolei już mają na przykład problematyczną wstrzykiwalność, długą reakcję utwardzania, no i niskie właściwości mechaniczne. Czyli tam z kolei dodamy substancje, które mają pomóc tej reakcji utwardzania, mają poprawić wstrzykiwalność i kohezję tej pasty, żeby ona się po prostu trzymała ze sobą po wprowadzeniu do organizmu. Więc to oczywiście zależy od grupy cementów, czyli te substancje wprowadzamy celowo w jakimś konkretnym zastosowaniu.
A panie doktorze, antybiotyki na przykład, jakieś substancje aktywne, leki, to też się dodaje do takich cementów, które się później wprowadza gdzieś tam do organizmu pacjenta?
Tak, jeżeli chodzi o PMMA, gdyż on jest najbardziej rozpowszechniony, jeżeli chodzi o takie zastosowania, to stosuje się spacery. Spacer to jest taki implant, czyli wyobraźmy sobie trzon metaliczny pokryty tym cementem, a ten cement ma porowatość i w tych porach umieszczamy cząstki antybiotyku. Czyli mamy
Co on
operację,
ma
mamy.
robić właśnie? Jaką ma mieć
Okej,
funkcję?
muszę się jeszcze cofnąć do celu, właśnie. Czyli mamy na przykład wymianę biodra. Wymieniamy staw biodrowy, stosując endoprotezoplastykę, czyli mamy sztuczną protezę biodra i dochodzi do tego, że mamy tam infekcję. Czyli lekarze starają się oczywiście unikać tych infekcji, ale czasem ilość w procentach, czasem nawet do 10% operacji dochodzi niestety do infekcji. I wtedy, kiedy mamy infekcję w kościach, jest bardzo ciężko ją doustnie wyleczyć. To jest bardzo nieskuteczne. Wtedy niestety wymagana jest reoperacja. I żeby tego pacjenta nie trzymać otwartego, tylko wprowadzić substancję, żeby wprowadzamy ten implant, czyli spacer, w dane miejsce. Czyli pacjent może chodzić, może funkcjonować, ma taką tymczasową endoprotezę, a ta proteza w wyniku wymywania uwalnia antybiotyk i zwalcza infekcję. Po okresie, kiedy już wiemy, że ta infekcja jest wyleczona, wprowadzamy standardowy implant, standardową endoprotezę. Czyli te antybiotyki albo stosujemy zapobiegawczo, na przykład w powłokach na implanty, albo właśnie tak jak w tym przykładzie, który powiedziałem, stosujemy, żeby wyleczyć infekcję, czyli to już jest terapia.
Też pacjenci i słuchacze może słyszeli, mieli do czynienia z takimi nazwami jak cement kompozytowy. Co to takiego jest i jak to się tego takiego cementu używa w kontakcie z organizmem? Co w porównaniu z takim standardowym, to jest taki standardowy, niestandardowy cement, jak to, że tak powiem, stosuje się w praktyce te cementy?
Jak najbardziej, więc zacznijmy może od podstaw. Czyli kompozyt to jest materiał, który tworzymy z dwóch innych materiałów. Ja już powiedziałem dużo o grupach, które my stosujemy w medycynie, czyli mamy te biometale, mamy bioceramikę, mamy polimery medyczne. I teraz, kiedy połączymy te dwie grupy, mamy biokompozyty. I cementy, które obecnie są stosowane na rynku medycznym, to są przede wszystkim cementy z jednej grupy, czyli mamy albo cementy polimerowe, albo cementy ceramiczne. Natomiast my, jako naukowcy, pracujemy nad kompozytowymi, gdyż one wykazują taki kompromis właściwości. Po wprowadzeniu na przykład do bioinertnego polimetakrionu metylu elementów ceramicznych poprawiamy biozgodność, czyli mamy lepszą integrację. Może to jest też ten moment, w którym ja powiem trochę o naszym projekcie, w którym my pracujemy na Politechnice Gdańskiej. My przyjęliśmy za zadaniem opracować cement na bazie ceramiki, tylko nie wybraliśmy tego popularnego fosfanu wapnia ze względu na to, że okres degradacji tego materiału jest dość powolny. My wybraliśmy fosforan magnezu. Fosforan magnezu degraduje do 6-9 miesięcy, więc stosunkowo szybko i może pomóc, czyli zastępować naszą, znaczy tkanka ma zastąpić ten implant docelowo. Natomiast fosforan magnezu wykazał kilka problemów w stosowaniu. Reakcja jego wiązania jest wysokotermiczna.
Co to znaczy?
Że może być ryzyko zniszczenia termicznego otaczającej tkanki.
Czyli
Jeżeli mamy.
jak wysoka temperatura się gdzieś pojawi, tak?
Dokładnie tak. W przypadku fosforanu magnezu to jest tak do 50-60 stopni. Natomiast polimetakrylen metylu, kiedy z nim zaczynaliśmy, było nawet do 100, więc to już jest takie denaturalizacja białek dość wysoka. Więc my mamy ten fosforan magnezu i postanowiliśmy go zmodyfikować różnymi hydrożelami. Hydrożel jest to polimer, który jest bardzo wysoko uwodniony, czyli ma bardzo dużo w swoim składzie wody. Czyli mamy dwa elementy. Mamy fosforan magnezu plus hydrożel pochodzenia zwyczaj naturalnego i my to połączyliśmy, żeby stworzyć taki cement kompozytowy, który w wyniku tego, że ma on dwie reakcje wiązania, jedna to jest właśnie sieciowanie polimeru, druga to jest reakcja utwardzania ceramiki, mamy cement, który my możemy sterować jego czasem wiązania, co jest niezwykle ważne w przypadku aplikacyjnym, żeby chirurg miał odpowiedni czas, żeby ten cement wprowadzić. A drugi aspekt, to wprowadzenie polimeru poprawia nam kohezję i wstrzykiwalność pasty. Czyli ten cement wprowadzony nie będzie wypukiwany, co jest niezwykle istotne. I tym my pracujemy obecnie w projekcie Plutonium na Politechnice
I też
Gdańskiej.
można by było sobie wyobrazić, że taki cement z tego typu dodatkami jest taki bardziej, można powiedzieć, elastyczny, tak? Troszkę, czy nie?
Jak najbardziej, gdyż ceramika jest niestety bardzo podatna na złamania w wyniku kruchym, czyli pękanie kruche, więc wprowadzenie takiego elastycznego polimeru zdecydowanie poprawia, znaczy nie zawsze, ale częściowo może poprawiać wytrzymałość i obniżać kruchość.
Czy można powiedzieć, że jest możliwe takie ograniczenie inwazyjności we wszczepianiu implantów? Pan tutaj mówił o wstrzykiwaniu. Rozumiem na przykład części implantów czy tam cementów poprzez powłoki na przykład, tak? Bezpośrednio do kości. Czy można myśleć o tym, że coraz częściej będziemy mieli do czynienia z możliwością realizowania takiego leczenia u ludzi bez takiej konieczności przeprowadzania jakichś rozległych zabiegów?
To jest jakby moje marzenie, do którego ja dążę, jeżeli chodzi o te cementy, które my opracowujemy, żeby one były właśnie bardziej efektywne. W tym aspekcie. Czyli z jednej strony mają polepszać integrację z tkanką, z drugiej strony mają być wstrzykiwalne, czyli mamy mniejsze ryzyko jakichkolwiek komplikacji. Trzecia rzecz, wysoka długoterminowość stosowania, czyli że nie będzie żadnych problemów przez dłuższy okres, będą efekty korzystne. I komfort pacjenta to jest nasz odgórny cel, czyli żeby w wyniku tego mało inwazyjnego zabiegu pacjent nie odczuł tej implantacji aż tak istotnie i jak najszybciej wrócił do zdrowia. To są takie cele, które my sobie postawiliśmy i do których dążymy, żeby je osiągnąć.
Chciałam pana zapytać jeszcze o pana badania, które realizuje pan w Kanadzie, bo powiedział pan o tym, co się dzieje na Politechnice. Czy pana pobyt w Kanadzie obecny ma związek z tymi projektami, o których pan już wspomniał, czy z zupełnie innym projektem, który dopiero się, nie wiem, będzie rozpoczynał albo już się rozpoczął?
Tak jak pani wspomniała, jestem laureatem programu Beckera, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i będę mieć przyjemność realizować 2-letni staż podoktorski właśnie tutaj w Quebecu, w Kanadzie. I pisząc ten projekt wspólnie z profesorem Diego Matowanim, my przyjęliśmy sobie za wyzwanie opracowanie systemu implantologicznego, który ma posłużyć jako kotwica tkankowa.
No to musi pan od razu wyjaśnić, co to znaczy kotwica tkankowa słuchaczom.
Dobrze, czyli chodzi czasem, jeżeli chodzi o naszym organizmie, może dojść do zerwania tkanki miękkiej, na przykład więzadeł czy ścięgien i wtedy docelowo my wprowadzamy taką kotwicę. Jest to implant metaliczny, do którego możemy za pomocą nici związać to więzadło czy ścięgno w kości, czyli przymocować je z powrotem. Natomiast nie zawsze jest tak pięknie, że ten implant będzie się tam trzymał. Jeżeli mamy osteoporozę, a jest to coraz bardziej niestety choroba cywilizacyjna i z nią walczymy, to ten implant metaliczny, który my wprowadzimy, który ma być takim miejscem doczepu tych więzadeł czy ścięgien, nie będzie tam stabilnie umocowany. I my właśnie w tym projekcie Beckera przyjęliśmy za wyzwanie opracować taki system, który będzie stabilny. Czyli mamy implant, w naszym przypadku będzie to implant metaliczny degradowalny. Nie chcemy reoperacji, tak jak w przypadku zwykłej kotwicy tkankowej, zazwyczaj jest to stal nierdzewna, czyli po prostu trzeba jakiś czas ją usunąć z organizmu, czyli reoperować. My chcemy implant degradowalny, porowaty, a żeby w przypadku tej osteoporozy zapewnić lepsze wiązanie z tkanką kostną, chcemy do tego implantu wstrzykiwać bioaktywne hydrożele, które mają właśnie pobudzać tkankę w aspekcie osteogennym. Czyli ten implant będzie stabilniej związany. To jest jakby nasz zamysł.
I z jednej strony też będzie w pewnym sensie działał stymulująco na tę tkankę kostną, żeby ona się nie degradowała dalej, tak? Jak dobrze rozumiem.
Raczej osteoporoza jest to proces całego organizmu, który oczywiście część kości jest bardziej narażona. My lokalnie możemy z tym walczyć, ale to będzie też tylko lokalne. Ale to jest istotne w przypadku właśnie tego, że mamy zerwane więzadło. Pacjent nie może funkcjonować. Nie bardzo chirurg może teraz je przywiązać z powrotem, bo ta kotwica się nie trzyma. Mamy też rzeszotnienie w kości. Więc jeżeli my wprowadzimy taki implant, który pomoże lokalnie, to my zawalczymy o te więzadło, które jest zerwane.
Panie doktorze, jakie są perspektywy, jeśli chodzi o wdrożenia tego typu rozwiązań, takich nowych, nowatorskich? To są zapewne opatentowane sprawy też, ale ile trzeba lat czekać będzie na zastosowanie praktyczne, na przykład jeśli wam się uda rzeczywiście opracować tego typu system, a rozumiem, że są na to szanse, skoro taka współpraca została i to międzynarodowa nawiązana. Od czego to wszystko zależy?
Przede wszystkim czas i pieniądze. To są dwa główne aspekty. Zaczynamy w laboratorium, czyli mamy badania nad optymalizacją technologii, nad wytwarzaniem implantu, nad jego badaniem. Dalej kolejny etap to będą testy predkliniczne, czyli to są badania w laboratorium komórkowym, gdzie badamy, jak komórki reagują na ten implant. Czyli to już jest taki pierwszy etap, który trwa czasem latami. Dalej dochodzi kolejny bardzo złożony proces testów klinicznych, które są już przeprowadzane na ludziach, więc trzeba mieć zgody komisji bioetycznej, trzeba mieć grupę badawczą, trzeba oczywiście mieć na to fundusze, żeby przeprowadzić cały ten proces. Dalej przechodzimy już do regulacji, czyli mamy już te podłoże z laboratorium standardowe, czyli materiałowe, dalej mamy podłoże biologiczne, czyli in vitro, dalej mamy badania in vivo na ludziach, czasem mogą być też pomiędzy na zwierzętach. i dochodzimy do regulacji. W zależności oczywiście od kraju, czy to będzie FDA, czy to Europejska Agencja Leków, musimy odpowiednio znać normy i regulacje, żeby taki implant zarejestrować.
Akceptację dostał, tak?
Dokładnie, dokładnie. Więc to znowu jest czas, to są
Czyli co,
znowu
20 lat, panie
pieniądze.
doktorze? 20 lat?
Wiem, czyli znam przykłady, że było to szybciej, że jest to bardziej 10 lat, ale to i tak jest bardzo długo. I to jest jakby samo dojść do regulacji. Dalej musimy pamiętać, że mamy adaptację przez rynek, czyli my wprowadzamy ten implant na rynek, on musi się przyjąć. A żeby on się przyjął, to też muszą lekarze być otwarci na szkolenia z tego systemu. Czyli oni muszą jakby chcieć go zastosować. Jeżeli oni chcą go zastosować, to on wtedy jest jak najbardziej wykorzystywany. Więc to jest kolejny okres, czyli ta adaptacja na rynku medycznym, który znowu trwa. Bo to, że my go wypuścimy, to jest jedno, ale on jeszcze musi być popularny
no
i powszechnie
dokładnie.
stosowany.
Także ja życzę tego panu i zespołowi, w którym pan pracuje nad tego typu rozwiązaniami. No i rzeczywiście wszystkim pacjentom, którzy będą mogli z takiego nowoczesnego systemu implantologicznego w przyszłości korzystać. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również bardzo ślicznie.
Przypomnę państwu tylko, że moim gościem był doktor inżynier Marcin Wegwejt z Zakładu Technologii Biomateriałów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. A audycję zrealizował Jacek Puchalski, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.